Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam naszych stałych i okazjonalnych słuchaczy. Minęła 12.05. Dziś będzie bluesowo w pierwszej godzinie audycji, a to za sprawą zaproszonego gościa. Jest nim Waldemar Rzepka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Człowiek twórczy, podróżnik, zamieniający wrażenia wzrokowe na malowane przez siebie obrazy, muzyk bluesowy i artysta wypieku, podtrzymujący długą tradycję rodzinnej firmy. To wszystko rozszyfrujemy do godziny 13. W tej części naszej audycji usłyszymy kolejny odcinek alfabetu kultury Andrzeja Pierzchały, a o tym, co się ostatnio wydarzyło w świecie popkultury, opowie nam Grzegorz Bugaj. Ten cykl zakończy stała recenzja Andrzeja Pierzchały. A my już teraz wprowadzimy się w bluesowe wibracje. Pomoże nam w tym gigant światowego bluesa, czyli B.B. King. Odbiorca 15 nagród Grammy i wybitny gitarzysta klasyfikowany wysoko na liście 100 największych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Czy chcesz coś do tego dodać?
No, na razie póki co jestem szczęśliwy, że zaczynamy od takiego tuza bluesa, którego ja kocham od lat i miałem okazję być na jego koncertach, także zapraszam słuchaczy i z przyjemnością sam tego posłucham.
Zanurzamy się w takim razie Caledonia i B.B. King.
Niedziela z kulturą.
Caledonia, B.B. King. Pierwotnie ten utwór brzmiał trochę inaczej, ponieważ po raz pierwszy został nagrany w 1945 roku przez Louisa Jordana. Wersja B.B. Kinga ma bogatą orkiestrację, aby lepiej trafiać do wielkomiejskiej, białej publiczności, zachowując rzecz jasna gitarowy styl B.B. Kinga. Jak oceniasz okiem fachowca partię harmoniki ustnej, na której zagrał niezapomniany Duster Bennett?
No piękna, piękna harmonika bluesowa, przede wszystkim z życiem. Zawsze harmonikę uważałem za instrument, który daje takiego pazura po prostu. Nie? I więc to jest instrument, który potrafi się przebić przez każdą ścianę dźwięków. Czasem bywa, że inne utwory są mniej słyszane, inne instrumenty są mniej słyszalne. Natomiast harmonika, malutki instrumencik, a ma w sobie ogromną potęgę. Po prostu jest instrumentem wygodnym. Ja dlatego pokochałem harmonikę, ponieważ mój ojciec grał na harmonice, bardzo dobrze zresztą, i na kilku też innych instrumentach, i on wpoił miłość do harmoniki. A tu w tym wypadku akurat ona była na miejscu zagrana fantastycznie zresztą.
Bluesa można grać na bardzo wielu instrumentach. Wiemy o tym, interesując się bluesem, i wszyscy, którzy kochają tą muzykę, to wiedzą. Clifton Chenier grał go po mistrzowsku na akordeonie w rodzinnej Luizjanie. Harmonika ustna również bardzo dobrze wpisała się w poetykę bluesa, nie tylko akordeon. To właśnie ten instrument wybrałeś, zacząłeś już trochę mówić, odsłaniać nam kulisy tego, jak do tego doszło.
Tak, więc może zacznijmy od początku, bo dla mnie na początku blues był zupełnie niezrozumiały. No, będąc chłopcem kilkunastoletnim, słuchałem przede wszystkim trubadurów z tamtych czasów, czarnych gitar, prawda, taki zespół skiflowy.
Trochę daleko od bluesa.
Zupełnie daleko od bluesa. Blues wydawał mi się taką muzyką monotonną, taką jednostajną. I w momencie, kiedy usłyszałem w którymś momencie harmonikę, a już zaczynałem wtedy grać jako chłopiec, utwory takie po niemieckie, w których ojciec grał, a ja gdzieś tam się uczyłem w piwnicy, żeby nigdy nie słyszał, prawda, grać samemu to. I pokochałem harmonikę i jej dźwięk. I jak usłyszałem harmonikę po raz pierwszy w utworach Tadeusza Nalepy, więc po prostu to był zwrot totalny w moim życiu. Wtedy zakochałem się w bluesie. Nalepa był moim pierwszym takim, że tak powiem, mentorem nauki bluesa. I słuchałem go na okrągło i słuchałem tylko bluesa, niczego innego więcej.
Powrócimy jeszcze dzisiaj w rozmowie do Tadeusza Nalepy. Będziemy próbowali uchwycić te przyczółki.
I tam właśnie po raz pierwszy usłyszałem harmonikę w bluesie i po prostu uznałem, że to jest przepiękny instrument, i nawet próbowałem grać to, co tam gra Trzyński, a oczywiście nie odważyłem się, bo wtedy jeszcze nie miałem świadomości, że żeby grać na harmonice, trzeba mieć kilka, jakieś tam tonacje. Ja miałem tylko jedną i nie potrafiłem na niej grać, więc Tylko słuchałem. Słuchałem, jeszcze raz słuchałem. Jak harmonikę gdzieś słyszałem w radiu, to po prostu dostawałem mrojenia kręgosłupa. I tak to trwa do dziś.
A czy Cliftona Chenier lubisz, bo akordeon znany w środowisku muzycznym pod nazwą Wstyd.
Tak.
W wersji Cliftona Chenier wstydliwie nie brzmi.
Nie. Więc jak byłem jeszcze tym chłopcem, kiedy zakochałem się w bluesie i zacząłem grać go na harmonijce, A gitara elektryczna zaczęła być po prostu wtedy w świecie muzyki każdego rodzaju, rozrywkowej, że tak powiem, to ojciec zapisał mnie na akordeon. Dlatego, że sam grał i też chciał po prostu, jak to ojciec chciał, żebyśmy grali. Pamiętam sytuację, kiedy szliśmy na naukę, oczywiście zmuszeni niemalże przez ojca na naukę gry na akordeonie i z bratem, moim starszym Markiem, ten akordeon nieśliśmy. W końcu doszliśmy do jakiejś połowy jezdni i ja powiedziałem, że go nie będę dalej niósł. I pamiętam, taksówkarz jechał i o małe włosy na akordeon przyjechał. I tą całą sytuację widział mój ojciec. I zaraz zabrał nam ten akordeon i już nigdy w życiu nas tym więcej i nie męczył. I wracając do Cliftona Chenier. Mm-hmm. Akordeon był dla mnie instrumentem, który przedtem kojarzył mi się z muzyką taką weselną, taką wiadomo, kiczowatą i tak dalej. I jak usłyszałem po raz pierwszy Cliftona Chenier, który był emigrantem zarobkowym, ekonomicznym właśnie w ubiegłym wieku do Stanów, a że zakochał się w bluesie, a umiał grać, potrafił grać tylko na akordeonie, więc okazało się, że akordeon jest przepysznym instrumentem bluesowym, który do dziś uważam jest znakomitym. Jak słyszę Cliftona Chenier, czy muzykę w stylu Zajdako, która właśnie jest bardzo bliska.
Uwielbiam
bardzo blisko bluesa, więc akordeon po prostu teraz zaczynam ojca rozumieć i troszkę żałuję, że jednak ten akordeon został na środku ulicy.
Niektórzy krytycy muzyczni twierdzili, że bluesa mogą zrozumieć i dobrze zagrać tylko czarnoskórzy muzycy, ponieważ blues należy do ich tradycji. A ty, podróżując po Stanach Zjednoczonych, zagrałeś z miejscową kapelą bluesową. Czy właśnie wtedy doszło do debiutu scenicznego?
No tak naprawdę to do tego momentu nie grałem nigdy na żadnych scenach. Grałem tylko przy ognisku gdzieś tam, bo zawsze miałem tremę. Po prostu byłem człowiekiem wstydliwym. No i cały czas jestem, ale to jakoś sobie z tym radzę. I pamiętam, grywałem dla ludzi, którzy tam przy ognisku zostawali ostatnie, jakieś niedobitki. To jak tam szarpałem i pytałem się, czemu zagrać. To taka moja była wtedy kariera. A natomiast jeśli chodzi o ten wyjazd do Stanów, to po prostu tam miałem okazję poznać, bo syn mój tam wcześniej był z synową, wcześniej. I po prostu poznałem grupę przyjaciół i po latach wyjechaliśmy tam drugi raz po prostu. I syn zaprosił nas do takiej swojej przyjaciółki, u której tam wynajmowała mieszkanie. Ona nazywała się Raya Zion. Okazało się, że to jest znakomita wokalistka bluesowa i ma swoją kapelę. Golden Gate Blues nazywała się ta kapela. I jak się ona dowiedziała od mojego syna, że ja tam coś gram na tej harmonii, próbuję się wygrać, to załatwiła mi jam session z muzykami właśnie z San Francisco, z górnej półki naprawdę, jak się okazało. Załatwiła mi jam session i grałem z tymi czarnymi muzykami przez prawie godzinę. Było to tak, jakbym się z nimi znał przez 15 lat dosłownie. Nie? Było to przepiękne. Przecież ja wróciłem do hotelu, ja nie mogłem po prostu usnąć z wrażenia. Mam tam fragment i nie wiem, czy kojarzysz, pamiętam nasze spotkanie w sklepie muzycznym. Jak się o tym dowiedziałeś, to później z tego jakaś tam fajna historia wynikła.
Tak. To była dla mnie niezwykła wręcz historia.
Tak. I
to jest właśnie, nadal.
I pamiętam, tak. Pamiętam to zrobiło na mnie wrażenie i nastąpił totalny zwrot w mojej, że tak powiem, twórczości, w mojej działalności muzycznej. Dlatego, że ja uwierzyłem w siebie, że jednak ta muzyka może się podobać, bo oni mi tam dość nie wiem, czy grzecznościowo, czy kurtazyjnie wyrazili bardzo duże zadowolenie. Powiedzieli, że ja czuję bluesa, że jestem dobrym harmonikarzem, że chętnie by ze mną podjęli współpracę nawet. No ja to był czwartek, ja w piątek już niestety wyjeżdżałem wracałem do Polski.
Otrzymałeś świetną recenzję od muzyków z najwyższej półki, przynajmniej w San Francisco, a to niemało znaczy. A w jakich okolicznościach związałeś się z zielonogórską sceną bluesową?
No to też był taki, to też przypadek zresztą, bo cały czas dusiła we mnie, zawsze marzyłem, żeby gdzieś tam zagrać na scenie jakieś jam session, które wtedy odbywały się bardzo często, raz w miesiącu, przepraszam, w Czterech Różach, czy w Strasznym Dworze, tam gdzie kino Nev jakieś było. I spotkałem kiedyś takiego mojego kolegę, jeśli mnie słucha, tego serdecznie pozdrawiam, takiego bębniarza, Rysia Białogrodzkiego, który po prostu spotkał mnie w sklepie muzycznym i się zdziwił, że ja kupuję harmonika, znam je jako...
kolejne spotkanie w sklepie muzycznym.
Jako właściwie piekarza. harmonikarnie. Mówi, ty grasz na harmonice? Ja mówię, no gram. A nie chciałbyś pograć? Ja mówię, absolutnie, żadnego tam grania. I słuchać, i proszę posłuchać. On po prostu mnie nękał przez miesiąc. Był u mnie chyba z 5-6 razy. I namawiał mnie, żebym przyszedł na jam session, pograł z muzykami w Strasznym Dworze. To tam koło Dziekino-Lewy kiedyś było. I ja po prostu nie miałem zamiaru, bo czułem się gdzieś tam jakieś no, słabym, kiepskim muzykiem, bo grałem dla siebie. I on tak mnie nękał, że ja zauważyłem, widziałem, że on, ja się od niego już nie odczepię. I mówię, chociaż raz muszę wystąpić, żeby sobie po prostu dać sobie z nim spokój. Nie? I namówił mnie. I rzeczywiście zagrałem po raz pierwszy. Jeszcze pamiętam, poprosiłem córkę moją, żeby mi pomogła, żeby zabrała swoich przyjaciół, żeby poczułem się razie. I ona widziała moje spięcie, znerwowanie. To siedziała za słupem takim konstrukcyjnym, żeby ja jej nie widział. I ona nie chciała widzieć mojego znerwowania.
Związałeś się z dwoma zielonogórskimi zespołami. Tak, Instant Blues, w którym grałeś do niedawna, tak. I zespołem Grid Time, tak. W którym grasz do dzisiaj. Tak. I my za chwilę posłuchamy, jak Waldemar Rzepka brzmi na harmonijce ustnej w utworze Siedzę, myślę, z drugiej płyty zespołu Instant Blues zatytułowanej Kawyłek.
Niedziela z kulturą.
A my wracamy do rozpoczętych wątków naszej rozmowy. Blues jako gatunek muzyczny i fenomen kulturowy jest niezwykle różnorodny. Przeniknął do muzyki country, jazzu, tak. Rocka i pewnie dałoby się jeszcze wyliczyć parę innych gatunków muzycznych. Ale ja chciałbym ciebie zapytać, co musisz wiedzieć o bluesie, żeby móc zagrać w ogóle bluesa, ale też w takich zespołach jak Instant Blues czy Grid Time, bo ono się przecież od siebie różnią stylistyką.
Tak,
nieco.
Tak. Instant Blues jest zespołem, uważam, bardzo dobrym. Naprawdę jest według mnie, bo ja dużo jeździłem po festiwalach jeszcze wcześniej, zanim zacząłem grać osobiście. I porównując inne zespoły, to naprawdę Instant Blues jest kapelą, która może być zaliczana do czołówki zespołów bluesowych. Mają troszkę mniej szczęścia, no, że jakoś tak nie zostali zauważeni szerzej. Natomiast Grid Time to jest zespół, w którym gramy zwykle, nie mamy swoich numerów, gramy covery cały czas. A co trzeba wiedzieć o bluesie? Ja myślę, że o bluesie nie trzeba wiedzieć dużo akurat. Mm-hmm. Wystarczy, że twoje serce skierowane, twój smak muzyczny w tym kierunku gdzieś tam się potoczy i w pewnym momencie zakochują się, nawet nie wiesz, w bluesie się nie da zakochać z dnia na dzień. To trzeba, tą muzyką trzeba smakować po prostu, tak jak to było u mnie.
Trzeba ją nieść
tak,
w sobie.
Trzeba wsłuchiwać się też w teksty, które pamiętam, Bogdan Lebel pisze, przepiękne teksty, które dla mnie były też wtedy szokujące w swoim wydźwięku, w treści. I tak się zaczęło. Tekst połączony z muzyką. Muzyka musi sięgnąć do serca. Jeśli nie trafisz w serce, nie poczujesz tego tak zwanego bluesa, to naprawdę nigdy bluesa tak naprawdę nie zagrasz po prostu.
Nawet do potocznego polskiego języka weszła taka zbitka językowa. Mhm. Czujesz bluesa?
Tak.
Poczuć bluesa?
Tak,
czyli...
Tak, czyli no, to nie dotyczy, nie musi dotyczyć koniecznie właśnie, prawda, muzyki bezpośrednio. Ale,
chodzi o przeżywanie.
O przeżywanie pewnie, czy nawet o sportu. Jeżeli do sportu nie czujesz, bluesa, to nigdy nie będziesz dobry sportowcy, prawda? Czyli jest taki jak gdyby synonim. Natomiast w muzyce jest to proste. No, ja nie znałem muzyków bluesowych nigdy wcześniej, do momentu, dopóki się nie zakochałem w nalepie. Nalepie słuchałem namiętnie i tylko przez wiele, wiele miesięcy i lat słuchałem nalepy, nie znając innych w ogóle muzyków. I ten później gest, jak poznałem B.B. Kinga muzykę, w której kiedyś wydawało mi się, że blues to musi być surowy. Harmonijka, gitara, śpiew, niskim głosem, zdartym i tak dalej. A później jak usłyszałem po raz pierwszy B.B. Kinga, też go nie zrozumiałem, bo ponieważ widziałem w B.B. Kingu, zauważyłem, że on tam sekcję dętę ma i puzony i saksofony, to mi już nie pasowało po prostu. Ten dźwięk jego głosu był bardzo wysoki. Ja słuchałem, wychowałem się po nalepie, wychowałem się dalej na Johnny Lee Hookerze, na Muddy Watersie. Oni mieli niskie głosy. Natomiast nagle B.B. King wyskakuje z takim dosyć wysokim głosem. Do tego dochodzą jeszcze sekcje denty. Nie podobało mi się to na początku.
Tak zwani dentyści, jak się
nie podobało mi się to na początku, dlatego że tego nie rozumiałem.
Jasne.
Serce musiało zrozumieć ten rodzaj muzyki i wtedy dopiero pokocham i B.B. Kinga i tak dalej. I tak jest do dziś zresztą.
I w ten sposób zaczęliśmy trochę mówić szerzej też o polskiej scenie bluesowej, bowiem nazwisko Tadeusza Nalepy padło już tutaj dzisiaj 2-3-krotnie, a my należymy do tego pokolenia, które fascynowało się twórczością Tadeusza Nalepy. Niedługo później nadszedł czas Ryszarda Ridla, świetnie łączącego rocka z bluesem. ta muzyka wywarła na ciebie wpływ, jak słyszę, pewien, jeśli chodzi o Tadeusza Nalepę, ale czy też poszukiwałeś inspiracji w jakichś innych rejonach bluesa, czy ta polska muzyka bluesowa dalej ci w duszy tak mocno
było
gra?
Było to tak, że przez chyba dobre na przykład 10 lat czy 9 lat słuchałem tylko bluesa i to był w którymś momencie błąd. Dopiero jak poznałem właśnie chłopaków z Instant Blues, poznałem chłopaków z Grid Time. Grid Time gra covery, no przyszło mi grać AC/DC kawałki na przykład, prawda? Czy jakieś inne kawałki związane z bluesem. I wtedy okazało się, że po prostu, że na harmonice można grać nie tylko bluesa, można grać inne gatunki. Wtrącę tutaj może tak jakoś mimochodem w grupie Regala. Wiesz zresztą, że graliśmy razem i graliśmy przez wiele, wiele lat, to było też wspaniałe przeżycie. Muzyka country. Okazało się, że też jest, sprawdza się w tej harmonice. To był okres, kiedy ja grałem na harmonice po 5 godzin dziennie dosłownie. Tak mnie zmusili moi koledzy, bo bluesa grałem z marszu. Natomiast inne gatunki przychodzi mi trudnie, bo musiałem się linii melodycznej nauczyć od początku, a bluesa czułem, grałem go z sercem. Łatwiej mi było po prostu. No i to tak właśnie wygląda. Do dziś zresztą, że nie boję się już innych gatunków muzyki grać, prawda? I zacząłem dzięki kolegom słuchać też innych rodzajów muzyki, nie tylko bluesa, bo byłem zatwardziałym słuchaczem bluesa i to w pewnym sensie może nie do końca spowodowało mój rozwój muzyczny. Dopiero jak zacząłem grać inne gatunki, wtedy, że tak powiem, rozwój muzyczny nastąpił o wiele większy niż wcześniej był. Po
prostu. W 2014 roku Instant Blues i ty wraz z zespołem zostaliście laureatami Nagrody Dziennikarzy na Międzynarodowym Festiwalu Rawa Blues. Czy wtedy pomyślałeś o muzycznej drodze, którą przeszedłeś od występu w San Francisco i trafiłeś na scenę Międzynarodowego Festiwalu Rawa Blues i wraz z kolegami dostaliście dość prestiżową nagrodę.
No tak.
Czy to jakaś była klamra, czy...
Tak, to była klamra. To była klamra dlatego, że po prostu gra w Instant Blues spowodowała u mnie wiarę w siebie po prostu. Wiarę w siebie. A na Rawę Blues ja jeździłem przez ponad 20 lat, jeździłem sam. I gdyby mi przedtem ktoś powiedział, że ja za jakiś czas stanę tutaj na scenie, po prostu na scenie Rawy Blues i zdobędę nagrodę z zespołem, w którym grałem, Nagrodę Dziennikarzy, która jest bardzo prestiżowa, bo za Nagrodę Dziennikarzy mieliśmy w studio katowickie do nagrań tej naszej drugiej płyty pod okiem fachowca z najwyższej półki, dźwiękowca.
Czyli był ciąg dalszy.
To był ciąg dalszy. Natomiast nigdy bym w to nie uwierzył, że ja będę kiedyś grał nie wiem, czy państwo wiedzą i czy Adaś, czy ty też wiesz, Rawa Blues to jest to największy festiwal na świecie organizowany pod dachem. Bo generalnie największym festiwalem to jest Chicago Blues Festival. To jest największy, tam jest, się dzieje na kilku scenach. Natomiast pod dachem ten festiwal jest największy. Tym bardziej sprawiło mi to ogromną radość, że po prostu mogłem tam uczestniczyć w tym festiwalu. I jeszcze oprócz tego dostać tak prestiżową nagrodę, jaką była Nagroda Dziennikarzy po prostu.
I zrobimy teraz kolejną muzyczną przerwę z płyty Kawy Łyk zespołu Instant Blues. Posłuchamy utworu Rock Me Baby, w którym nasz dzisiejszy gość Waldemar Rzepka gra na harmonijce ustnej.
Niedziela z kulturą.
Wysłuchaliśmy utworu B.B. Kinga Rock Me Baby w wykonaniu zespołu Instant Blues, a na harmonijce grał nasz dzisiejszy gość, Waldemar Rzepka. Wzięliśmy, Waldemarze, kawałek twojej twórczości w muzyczny nawias właśnie tym utworem wspomnianego już B.B. Kinga. A teraz przenieśmy się mentalnie w ciepłe rejony, gdzie pachnie pieczywem. Najpierw ruszymy do piekarni, wspomnimy o twojej rodzinnej tradycji, a później poruszymy wątek Afryki. Kiedyś Muzeum Ziemi Lubuskiej zorganizowało cykl wystaw pod nazwą Znane Rody Zielonogórskie. I jedna z tych wystaw była tematycznie związana z twoją rodziną, której zielonogórska historia zaczęła się od którego roku?
No, ojciec tutaj przyjechał zaraz po wojnie za chlebem po prostu. I osiadł tu, jako kilkunastoletni chłopiec, bo ojciec pochodzi z województwa poznańskiego, konkretnie z Nowego Miasta. i osiadł w Bytomiu Odrzańskim i tam nauczył się zawodu po prostu. Przyjechał jako skromny, biedny chłopak z wielodzietnej rodziny, że tak powiem, za chlebem, prawda? Jak to większość wtedy tych ludzi przybywało. I tutaj zaczął się uczyć zawodu, później przeniósł się do Zielonej Góry i uczył się zawodu cukiernika i piekarza u mistrza Wolickiego, który później, jak się okazało, był w Paryżu na takim szkoleniu jak gdyby cukierniczym i osiadł na stałe później, jak już ojciec nauczył się u niego zawodu, to on osiadł w Grand Hotelu, więc możesz sobie wyobrazić, jakiego ojciec miał nauczyciela, prawda? I to myślę, że dużo tych wiadomości od niego się nauczył i dlatego całe życie był dobrym piekarzem, dobrym fachowcem, dobrym rzemieślnikiem i wkładał to tyle serca, ile jego mistrz Wolicki nauczył. I to był początek po prostu. I ojciec przez wiele lat pracował, oczywiście nie był na swoim, tylko pracował w różnych spółdzielniach piekarskich i wszędzie był kierownikiem, aż w końcu chyba w 57 roku, o ile dobrze mnie pamięć nie myli, postanowił założyć swoją piekarnię w czasie, kiedy Gomułka wtedy był u władzy, więc to było harakiri dosłownie, można tak powiedzieć, bo wtedy zamykali wszyscy piekarnie, wiadomo jakie było podejście władz ówczesnych do prywatnej inicjatywy, jak to się wtedy mówiło. I ojciec postanowił jednak mimo wszystko pójść pod prąd i tą piekarnię otworzył. I tak się zaczęło. Piekarnia powstała pierwsza na Srebrnej Górze, której dzisiaj już nie ma, w okolicach kina Wenus, byłego również też. I tam
my jeszcze pamiętamy Srebrną Górę i ten zjazd taki ze Srebrnej Góry.
Tak. No i taki był początek. Później chyba, nie pamiętam dokładnie w tym roku, przeniósł się na plac pocztowy i tam piekarnia nasza jest do dziś po prostu. Ale mówię, trzech było nas braci i ojciec nas wykształcił, bo nie chciał, żebyśmy ciężko pracowali tak jak on za sobą, ale jednak się okazało, że tradycje wzięły tutaj górę i cała trójka prowadziliśmy piekarnię. No, dwóch zostało takich jeszcze niedobitków, rzepków, którzy prowadzą, a jeden najstarszy brat musiał niestety zamknąć z różnych powodów.
I jesteś kontynuatorem rodzinnej tradycji, mimo tej takiej wrażliwości artystycznej, łączysz ją z wypiekiem szlachetnego pieczywa znanego w naszym mieście.
Zgadza się.
Waldku, na wspomnianej ekspozycji w muzeum można było zobaczyć również twoje malarstwo. Często ono jest tematycznie związane z twoimi podróżami.
Tak.
Utkwił mi mocno w pamięci taki piękny pejzaż przedstawiający mocno przeładowaną towarami i ludźmi łódź płynącą po jednej z afrykańskich rzek.
Tak, to był taki motyw, który po prostu w ogóle Afryka mi na mnie zrobiła ogromne wrażenie. I z jednej strony i piękna, i cudowna przyroda, z drugiej strony bieda tych ludzi, prawda? I miałem taki, bo myśmy byli w Gambii, konkretnie nad rzeką Gambią, tam też w rzece Gambii, każdą podróż, to ja po prostu musiałem, w każdą podróż zabierałem ze sobą zawsze harmoniki, zabierałem wędki po prostu, bo to jest moja kolejny mój, że tak powiem, pasja, o której by i można mówić całymi dniami. I tam właśnie widziałem moment taki, kiedy miejscowa ludność zapakowana właśnie na taką ogromną łódź po prostu płynęła po prostu tą rzeką. I to tak u mnie się w głowie utrwaliło, że postanowiłem zrobić to, utrwalić to na papierze. I jest to jeden z moich ulubionych obrazów. To jest akwarela, która pokazuje tą właśnie ludność z tą biedną, z tymi towarami i wsunąco po falach rzeki Gambii, która jest ogromną rzeką, jedną z największych rzek w Afryce.
Pokazywałeś ten obraz na kilku wystawach?
Tak, no nie miałem ich za dużo, ale właśnie jedną z wystaw dotyczącą niekoniecznie mojego malarstwa, to była wystawa o Jurka Nowaka, zorganizowana już po tej wystawie znanych rodów górskich. To była wystawa moich pasji u Jurka Nowaka. Ona trwała tam ponad miesiąc. Cieszyła się dość popularnością ku mojemu zdziwieniu. Natomiast wystawa wcześniej, o której wspomniałeś, to była wystawa znanych rodów zielonogórskich. No, jest nas trzech braci, więc nie chciałem, żeby to było tylko o piekarstwie, więc postanowiłem pokazać te swoje pasje, które tam można było zauważyć. I tam były moje trofeje wędkarskie, zdjęcia z podróży, artykuły wędkarskie, które miałem też okazję gdzieś tam pisać w jakichś pismach z podróży tych właśnie. I między innymi też moje obrazy, które też były i są moją pasją i malowanie nadal jest moją pasją cały czas. Coraz mniej to to robię, ale po prostu jeszcze cały czas gdzieś w sercu migocze się. Te pasje się przeplatają. Raz jest muzyka na pierwszym miejscu, raz jest sport, raz jest powiedzmy no, wędkowanie, raz obrazy i tak to w kółko się kręci. Także ja się nie nudzę po prostu.
Szukasz inspiracji dla swojej twórczości malarskiej nie tylko w pejzażach afrykańskich. Ja przypominam sobie twoje piękne nenufary, które
tak,
zostały gdzie namalowane.
To malowałem w domu, ale to był też taka historia z nim związana. To zrobiłem dokumentację fotograficzną tego miejsca, dlatego że malowałem go ponad miesiąc. Bywały dni, że nad jednym listkiem siedziałem, nenufara, siedziałem 3 dni i małżonka moja, zresztą ukochana, którą teraz chwili to pozdrawiam, wołała mi na obiad, a ja wściekły wtedy byłem akurat na etapie, kiedy świata Bożego nie widziałem poza malowaniem, ona mnie tam jakąś zupę tu często ja i przerywa mi moją, że tak powiem, wenę. I on powstał, ten obraz cały miesiąc po prostu. To jest mój chyba najlepszy obraz, chyba powstał w 96 roku i to był mój najlepszy obraz, którego chyba już nigdy w życiu nie powtórzę, ponieważ wzrok już nie ten i czasu może mniej po prostu. I może też cierpliwości było mniej, bo to obraz, który był po prostu, nie przez jedną osobę był odbierany jako zdjęcie, więc naprawdę jest to kawał fajnego mojego wspomnienia malarskiego i takiego odczucia i emocji zawartych w tym obrazu podczas malowania po prostu.
Ile jest w tym wszystkim talentu, który niektórzy nazywają darem od Boga, a ile takiej radości, oczywiście w twoim przypadku, z rysowania i malowania tej radości przeniesionej w wiek dojrzały jeszcze z dzieciństwa.
Ja myślę, że mimo wszystko do rysowania, do sztuk plastycznych, jak i do muzycznych zresztą, trzeba jakieś tam mieć mimo wszystko talent, trzeba mieć to coś w sobie. I jeśli ktoś nie lubi malowania, nie lubi rysowania, to nigdy w życiu się nie nauczy tak, jak się powinien tego nauczyć, na jakim poziomie. Natomiast mi zawsze malowanie przynosiło spokój, relaks przede wszystkim. I ja muszę być, idealną ciszą muszę być malując obraz. Nie może nawet mi radio grać, nawet bluesy mi przeszkadzają, które też, jak wiesz, kocham niezmiernie, ale muszę to oddzielić, bo malowanie to jest co innego, a granie to jest co innego, prawda? I po prostu i towarzyszą wiele emocji towarzyszy malowaniu. Szczególnie kiedy malowałem na przykład abstrakcję, również mam sporo obrazów takich abstrakcyjnych, powstawały one w przeciągu paru minut, ale było w tym tyle emocji, że ja po prostu miałem tak podniesione ciśnienie, kończąc takie obraz w ciągu pół godziny, że dosłownie musiałem czasami aż usiąść, żeby odpocząć po prostu. To tak jest. No, jeśli ktoś tego nie ma i emocje nie są żadne podczas rysowania, to nic z tego nie będzie po prostu.
Czy twórczość może być przepisem na udane, szczęśliwe życie?
No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja dziwię się ludziom, którzy idąc na emeryturę, na przykład, bo ja w tej chwili jestem emerytem, ale mimo wszystko muszę jeszcze pracować w piekarni z różnych względów, a jeżeli ktoś nie ma pasji żadnych, to po prostu na emeryturze dostaje, że tak powiem, no jest źle się z tym dzieje. Popadają ludzie w depresję, bo nie mają żadnych pasji i innych dalej. Ja po prostu już nie mogę doczekać się do emerytury, bo wtedy będę mógł sobie poświęcić się tylko tym pasjom, które kocham, a nimi są te elementy, o których tutaj mówiliśmy razem po prostu.
I dalej będziesz grał w zespole
Grid
Time,
tak? Zdecydowanie tak. No.
Dziękuję serdecznie za przyjazd do studia i za udział w programie, ale dziękuję, nie kończymy bardzo. Jeszcze wątku bluesowego, bo zanim przejdziemy do kolejnej części naszej audycji i usłyszymy w niej Andrzeja Pierzchałę dwukrotnie i Grzegorza Bugaja, to zdążymy jeszcze posłuchać, jak brzmisz na nagraniach zespołu Grid Time, z którym jesteś muzycznie związany.
Tak.
No i oddamy się teraz bluesowemu kołysaniu, a moim i Państwa gościem był Waldemar Rzepka, człowiek wielu talentów, muzyk, artysta, malarz, podróżnik. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.